Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
Pojawiły się pierwsze wycieczki na Placu Zamkowym o godzinie 7.35, a my wracamy do rozmowy z panem Tobiaszem Bocheńskim. To po raz kolejny powiem dzień dobry.
Dzień dobry, czy mnie lepiej słychać teraz?
Tak, teraz jest doskonała jakość połączenia. To wrócę do pytania o Karola Nawrockiego. Czy jeszcze rząd premiera Donalda Tuska będzie próbował jakąś pułapkę przed 6 sierpnia zastawić?
No, ja nie spodziewam się po działaniach pana Tuska, Bodnara czy ich zaplecza intelektualnego w postaci Romana Giertycha niczego dobrego i powinniśmy wszyscy bardzo uważnie przyglądać się tej sytuacji. Z punktu widzenia prawnego nie ma żadnych wątpliwości, że Sąd Najwyższy wydał swoje postanowienie w sprawie wyborów, co do ich legalności i tego, że są wiążące, i Szymon Hołownia jako marszałek Sejmu ma prawny obowiązek zwołać Zgromadzenie Narodowe. Czy w sensie politycznym jeszcze strona rządowa będzie próbowała dokonywać tego, co możemy nazwać kroczącym zamachem na demokrację w Polsce, nie możemy tego wykluczyć. Dodaję otuchy oczywiście wypowiedź zarówno Szymona Hołowni, jak i Kosiniaka-Kamysza dotycząca wyborów, w których oni podkreślali, że Karol Nawrocki został wybrany prezydentem. No ale nie możemy oczywiście wykluczyć, że jakieś działania ze strony pana Tuska i Bodnara będą miały miejsce, chociaż wydaje się, że nie chciałbym zapeszyć, ale wydaje mi się, że one nie będą już miały takiego konstytutywnego znaczenia.
To zajmijmy się teraz tym, co dzieje się w Unii Europejskiej. Czy są jakieś odczuwalne skutki polskiej prezydencji?
Nie, panie redaktorze. To jest, myślę, dla każdego Polaka, też polskiego polityka, wyjątkowo smutne zdarzenie, dlatego że polska prezydencja nie zrobiła nic. Jedyne, co miało miejsce, to były wizyty ministrów w Brukseli, którzy referowali absolutnie bieżące sprawy, które i tak by się działy. Polska prezydencja nie wykazała się żadnym pomysłem, żadną ideą, żadnym przedsięwzięciem, żadnym działaniem. I to jest bardzo smutny obraz, w zasadzie nędzy i rozpaczy, i Donald Tusk czy rzecznik rządu, pan Szłapka, opowiadający o wielkich sukcesach prezydencji. I to jest kompletna aberracja. Nie ma żadnych sukcesów polskiej prezydencji. To jest po prostu zmarnowane 6 miesięcy, które mogło być wykorzystane na naprawdę wkładanie polskich spraw i ważnej agendy na forum całej Unii Europejskiej. Nie jestem w stanie wskazać żadnych pozytywów tej prezydencji.
Znaczy, prawdziwa jest informacja, że w tym czasie, kiedy jeszcze była polska prezydencja, Komisja Europejska prowadziła negocjacje z Ukrainą na temat sposobu, w jaki będzie odbywał się handel, i taką umowę albo przygotowała, albo nawet wprowadziła w życie. O tym napisał na X-ie napisał minister rolnictwa, właściwie pokazując swoje zbulwersowanie tym, że przez tą umowę polscy rolnicy i nie tylko rolnicy ucierpią finansowo.
Tak, to prawda. Dowiedzieliśmy się z komunikatu jednego z komisarzy europejskich, że te rozmowy cały czas trwały. Polska opinia publiczna, nie europejska, nie były o tym informowane. Szczególnie to jest bulwersujące z naszego polskiego punktu widzenia, dlatego że ta umowa ma dalej otwierać rynek wspólny Unii Europejskiej na produkty rolne, produkty spożywcze z Ukrainy. I musimy zdawać sobie sprawę, że my przyjęliśmy jako Polska, jak inne kraje europejskie, pewne wymogi narzucone przez Komisję Europejską dotyczące produkcji żywności, które powodują, że żywność oczywiście na terenie Unii Europejskiej i produkcja jest droższa niż w innych regionach świata, właśnie w związku z tymi administracyjnymi, różnymi sanitarnymi, innymi obowiązkami, które zostały tutaj wymyślone. Zatem liberalizacja wymiany handlowej z Ukrainą otwiera nasz rynek na o wiele tańsze, innej jakości produkty spożywcze. I komisarz europejski, nie znamy całości treści tej umowy, bo to było owiane jakąś tajemnicą. Warto też tu przy okazji postawić pytanie, czy nie działo się właśnie tak dlatego, że były wybory w Polsce i żeby pomóc Donaldowi Tuskowi, Rafałowi Trzaskowskiemu, nikt o tym nie komunikował, bo o takich informacjach pisała niemiecka prasa, że Ursula von der Leyen tak chce pomagać swoim przyjaciołom politycznym w Polsce w trakcie wyborów. Ale zostawiając to na boku, jest to gigantyczne zagrożenie, dlatego że dotyczy produktów rolnych, dotyczy wieprzowiny, dotyczy drobiu, dotyczy jaj, dotyczy bardzo wielu produktów, które Polska produkuje i eksportuje. I jeżeli taka umowa będzie wchodziła w życie, to po prostu nasi rodzimi producenci będą padali, bo nie będą mieli jak konkurować, bo przecież muszą stosować przepisy europejskie. Zatem no, z jednej strony Unia Europejska każe sektor rolny w Polsce i w innych krajach europejskich bardzo wyśrubowanymi normami, a z drugiej strony otwiera rynek na produkty, które tych norm nie spełniają, ale nie stawia żadnych warunków takiego państwa jak Ukraina. Zresztą podobny kazus dotyczy tak zwanej umowy Mercosur, która również bulwersuje nas no, bardzo.
I nie wiadomo, czy wejdzie w życie, czy nie wejdzie w życie, ale takie ogólne pytanie. Jaka jest strategia Unii Europejskiej? Jaki jest cel działania? Patrzę na informację, 90% redukcji CO2 do 2040 roku. Wiemy, że to jest równoznaczne z zaoraniem gospodarki europejskiej, które trwa. Umowa z Mercosurem, umowa z Ukrainą, zmiana sposobu budowania i konstruowania budżetu europejskiego, który ma być scentralizowany i uzależniony od dobrego zachowania krajów Unii Europejskiej, znaczy wypłaty mają być uzależnione, a do tego wszystkiego chyba Polska ma być płatnikiem netto do tego budżetu, co jeszcze bardziej uatrakcyjni całą sytuację.
Zgadza się, panie redaktorze. No, mamy do czynienia z sytuacją, w której Komisja Europejska jest wyznawcą, ale również i zakładnikiem szaleństw lewicowych i nie zamierza od nich odstępować. Informacja, która wczoraj została przekazana opinii publicznej w komunikacie Komisji Europejskiej dotyczącej osiągnięcia 90% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2040 roku w porównaniu z rokiem 1990 zmroziła opinię publiczną i się nie dziwię, ale również wielu przywódców państw europejskich, dlatego że no to jest droga do nałożenia kolejnych kosztów, kolejnych sankcji, kolejnych obowiązków, kolejnych trudności na gospodarki europejskie, państwa europejskie, ale również na każdego z nas jako mieszkańców krajów członkowskich. I nie dość, że ten cel jest nieprawdopodobnie wyśrubowany, nierealny, to jest nieprawdopodobnie kosztowny. Wiemy z przecieków, że głównymi pomysłodawcami tego kierunku są Niemcy. Francuzi się temu sprzeciwiają na tym etapie, bardzo wiele państw członkowskich również, mam nadzieję, że Polska. Jeżeli to miałoby wejść w życie, no to doprowadzi do absolutnego upadku i zamienienia gospodarki europejskiej w skansen. To, co się dzieje, to też jest celowa polityka niemiecka, w której to Niemcy zainwestowali gigantyczne środki własne w tak zwane zielone technologie i nikt na świecie nie chce ich kupować, ponieważ one są drogie i nie są konkurencyjne w porównaniu z produktami chińskimi. Zatem Niemcy za wszelką cenę próbują doprowadzić do sytuacji, w której znajdzie się zbyt na produkty ich przemysłu związane właśnie z tymi tak zwanymi zielonymi technologiami. I temu służy cała agenda Komisji Europejskiej w tym momencie. I temu też służy umowa Mercosur, o której pan redaktor też wspomniał, bo chodzi o to, żeby brać z Ameryki Południowej tanie produkty rolne, które nie spełniają wymogów europejskich, ale zamiast za to Niemcy będą mogli tam eksportować produkty swojego przemysłu po to, żeby ratować swoją gospodarkę, która pogrąża się w kryzysie. To, co widzimy... Halo, halo?
Tak.
To, co widzimy, to jest sytuacja, w której Unia Europejska biegnie na ścianę. Z jednej strony piłuje gałąź, na której wszyscy siedzimy, czyli gospodarkę europejską i to źródło, skąd w ogóle jakikolwiek administracja może, w tym europejska, może mieć pieniądze, a z drugiej strony robi wszystko, żeby zamienić projekt Unii Europejskiej w państwo federalne, zagarnąć sobie jak najwięcej uprawnień. I to, co pan redaktor powiedział o tym, że będziemy płatnikiem netto, czyli że będziemy więcej wpłacać do Unii Europejskiej niż z niej dostawać, to może nie jest taka zła informacja, dlatego że w takiej sytuacji o wiele łatwiej byłoby w przypadku absurdalnej polityki Ursuli von der Leyen przeprowadzić agendę w Polsce, w której po prostu Polska przestanie stosować się do niektórych pomysłów serwowanych przez Komisję Europejską, bo ta nie będzie już miała żadnego straszaka, bo jeżeli powie, że Polsce zabierze środki, to i tak, jeżeli jesteśmy płatnikiem netto, to sytuacja, w której możemy zawiesić w wypłatę jakichkolwiek środków, jest dla nas lepsza i nie jest to taki szantaż, który by był dla nas dotkliwy.
A czy nie jest tak, że, czy to może za daleko posunięte porównanie, ale czy nie jest tak, że dotknięta Komisja Europejska i politycy Unii Europejskiej są dotknięci dwubiegunową taką chorobą, bo z jednej strony 90% redukcji, co może być tylko zasłoną dymną po to, żeby zbuntować się przeciwko 90%, żeby zaakceptować 55%, które też nie jest akceptowalne z punktu widzenia gospodarki polskiej, a z drugiej strony mówią, odbudujemy przemysł wojenny, będziemy produkować czołgi, armaty, drony, muszą pracować huty, muszą pracować elektrownie pełną parą. To nie jest tak, że to jest sprzeczne działanie.
To, co pan redaktor mówi, byłoby wyrafinowaną strategią negocjacyjną, a wydaje mi się, że jest o wiele gorzej. Wydaje mi się, że w Komisji Europejskiej zasiadają ludzie, politycy, ale także i urzędnicy, którzy właśnie nie widzą w tym sprzeczności i oni uważają, ponieważ tak głęboko są zakorzenieni, owładnięci pewną lewicową ideologią, że są oderwani od warunków zarówno rynkowych, świadomości, skąd tak naprawdę biorą się pieniądze w sferze publicznej, że biorą się z podatków i ciężkiej pracy obywateli, jak i działalności przedsiębiorstw. I oni nie widzą w tym sprzeczności. Tak samo jak Komisja Europejska opowiada, że gospodarka ma być konkurencyjna, że będzie deregulacja. Tak naprawdę nic takiego nie ma miejsca. Zielony Ład cały czas funkcjonuje, jest tylko kosmetycznie zmieniany, nie ma żadnej deregulacji, ona jest powierzchowna i dotyczy przepisów, które jeszcze nie weszły w życie i to jest zmienianie prawa, które jeszcze nie obowiązuje, ale zacznie obowiązywać. Więc tak naprawdę cały kurs się w ogóle nie zmienił i wydaje mi się, że oprzytomnienie przyjdzie za późno i grozi to bardzo poważnymi konsekwencjami gospodarczymi, ale również i gigantycznymi napięciami na forum Unii Europejskiej. Niestety w tej instytucji cały czas większość posiadają ci politycy, którzy serwują agendę klimatyczną, serwują agendę biurokratyczną, i nie widzą sprzeczności w swoich działaniach, bo oni uważają, że mają święcie rację, idą w dobrym kierunku. I głos rozsądku jakikolwiek tutaj wybrzmiewa jest uznawany za nieistotny i nieprawdziwy i Unia ma nie zawracać z kierunku, który wcześniej obrała. I to jest, a my wiemy z diagnozy i naszych wartości, że jest zupełnie inaczej. I to po prostu grozi nam bardzo poważnym zderzeniem ze ścianą w najbliższych latach.
Grzegorz Braun używa w stosunku do Unii Europejskiej od stwierdzenia nazwy Eurokołchoz. Czy pan by takiej nazwy również użył?
Nie, ja nie używam tej nazwy, to powiedzmy sobie licencję poetykę ma Grzegorz Braun, ale jeżeli mamy to oceniać na poziomie realnych wartości programów, to nie ulega wątpliwości, że tutaj króluje myślenie socjalistyczne w tym założeniu, w którym istnieje absolutne oderwanie od jakichkolwiek warunków rynkowych i myślenie o tym, że biurokracja, urzędnicy, centralne sterowanie, ręczne sterowanie, dyrektywy są w stanie wyleczyć wszystko. Tak nie jest. I mało tego, Komisja Europejska, pan redaktor wspomniał o zbrojeniach, nawet rozporządzenie, które ona przygotowała, łamie traktaty europejskie i to nawet w pewnym sensie zostało wskazane przez Parlament Europejski, że jest wadliwa podstawa prawna dla działań Komisji. Nikt się tym nie przejmuje. Zatem to porównanie, powiedzmy, do czasów minionych imperium zła, jak powiedział Ronald Reagan, o Związku Radzieckim, gdzie nie obowiązywały żadne przepisy prawa, tylko wola, no to w tę stronę niestety zmierza Komisja Europejska, nie patrząc na różnego rodzaju ograniczenia. I im się jest tego bliżej, panie redaktorze, tym jest to bardziej przerażające, bo ja startując do Europarlamentu nie sądziłem, naprawdę nie sądziłem, mówię tu panu redaktorowi, naszym słuchaczom, że jest tak źle, jak jest tutaj na miejscu.
I wymieńmy nazwisko Spinelliego, że realizujemy, Komisja Europejska jednak ten traktat z Ventotene o centralizacji i dyktaturze światłych ludzi cały czas realizuje. Patrzę na zegar na wieży Zamku Królewskiego w Warszawie, jest godzina 7:51. To podziękuję panu serdecznie za rozmowę, choć jest wiele pytań, których nie udało się zadać, ale uda się je zadać w przyszłości.
Z przyjemnością, panie redaktorze.
Tobiasz Bochański, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet, a my z Brukseli przeniesiemy się do Paryża.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.